У костьола ми не могли їсти тоді, коли хочемо, бо там стала варта. Був зроблений шлябант, так і при дорозі.
Довкола була стражниця, там обок дом стол, теж на тим домі поставлена стражниця високо.
Так військо ściśle trzymało, że tam wieczorem nikt nie mógł nigdzie wyjść.
Jeżeli ksiądz prymas charakteryzuje te wszystkie miejsca internowania, to wspomina o tym, że to było najtrudniejsze.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
Niedziela odkrywców od 11 do 13. Mirosław Sochacki. Zapraszam.
Października 1953, poniedziałek. Po wyjątkowo wczesnej wieczerzy zasiadłem do lektury książki ojca Bernarda KB o świętym Józefie. Ze skupienia wyrwało mnie niezwykłe w tym czasie stukanie do drzwi. Nie czekając na zaproszenie, wszedł pan w ceracie z kapeluszem w ręku. Pojedziemy dalej, zwrócił się do mnie. Nie byłem zbytnio zaskoczony. Ile mam czasu na zebranie rzeczy? Pół godziny, my pomożemy, są walizki. Dziękuję, poradzę sobie sam. Mój gość zaprosił drugiego i przystąpił do zbierania moich rzeczy. Pytam, jak daleka czeka nas droga. Z wahaniem odpowiada. Około 100 kilometrów. Zebrałem dość szybko swoje rzeczy do waliz przywiezionych przez moich panów z Miodowej. Po ciemnych schodach idziemy na dół. Pierwszy raz od 2 tygodni. Wokół nie ma żywej duszy. Nawet żołnierzy, którzy zazwyczaj wśród nocy czynili tyle hałasu, na korytarzach ani śladu. Zajmuję miejsce w aucie wraz z panem w ceracie. Stoi kilka innych wozów w dyskretnej odległości. Ruszamy. W imię Boże.
Od tych wydarzeń opisanych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w zapiskach więziennych minęło już ponad 5,5 dekady. Od października 1953 do października roku 1954 decyzją komunistycznych władz, czyli przez niemal równo rok, klasztor w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego był dla prymasa miejscem odosobnienia. Dziś miejsce to jest swoistym muzeum prymasa. Żyją też ostatni świadkowie tamtych dni. Mirosław Sochacki, kłaniam się i zapraszam na 2-godzinną wyprawę do Stoczka Klasztornego. Moim przewodnikiem będzie ksiądz Paweł Śmieszchalski ze Zgromadzenia Ojców Marianów. Wcześniej jednak odwiedzimy najstarszych mieszkańców tej maleńkiej wsi na Warmii.
Stoczek Klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
Nasyp się jeszcze zachował. Do państwa, żeby dojechać, trzeba przejechać przez most kolejowy. No tak, tylko że pociągów tu nie ma od wielu, wielu lat.
Tak, już od 1945 roku nie ma. Kolei nie ma.
Jak ruskie rozebrali roz tego. Tak.
Państwo dworaźni, Jan i Maria. Budyneczek, w którym państwo mieszkają, to budynek stacyjny.
Stacyjny, tak, stacyjny.
Jeszcze tutaj wyzierają takie resztki napisu Kerwinen Springsborn.
Tak.
Stoczek Kerwiny.
I ten niemiecki napis jeszcze się zachował. To znaczy, że on nie był przemalowany nigdy na polski, czy?
Zamalowany był. Wojsko zamalowało.
W tym czasie, gdy więziony był tutaj po sąsiedzku prymas?
Jak oni tutaj mieszkali właśnie. Tu w tym domu mieszkali. Mąż niech opowiada, on więcej tam wie.
Stoi stacja na granicy Kerwiny Stoczek.
A państwo od kiedy tutaj mieszkają?
Od 60 roku.
A wcześniej gdzie?
A w Klejditach. Póki jeszcze byliśmy, nie byliśmy małżeństwem, tylko tego. Żeśmy się pobrali w 58 roku.
A pani pamięta jeszcze czasy, gdy prymas był w Stoczku więziony?
No pewno pamiętam. W tym czasie w Stoczku w sklepie sprzedawałam. W 52, trzeci rok. No w trzeci, czwarty. Ale ja w tym czasie, tak, jak tego wojsko było, już później tam przy Stoczku, w remizie, wojsko już tam się stacjonowało, tego tam, a ja w tym czasie w sklepie. Przychodzili do mnie tacy panowie, takie ubowcy, takie eleganckie mężczyźni, takie tego, no. Jeszcze tak chcieli mnie tam namawiać, żebym troszkę tak, bo to ludzie przychodzili do sklepu, żebym może jakiś wywiad czy coś takiego.
A w sklepie wie się wszystko.
Wszystko wie się, tak, ale ja się nie zgadzałam na to. On mówi, pani, nie bać się, mówi, kupujemy u pani papieroski, mówi, to pani włoży jakąś karteczkę czy coś takiego, czegoś, żeby, mówi, nikt nie będzie wiedział. A ja zrezygnowałam, nie chciałam, bo... Zawsze oni tam w świetlicy w Stoczku przyjeżdżało kino takie objazdowe, to oni przychodzili już tego, tam siadali sobie, przynosili krzesełka z klasztoru już takie tego. Tam nikt nic nie wiedział.
Proponowali w zamian jakieś pieniądze czy jakieś korzyści?
Nic nie mówili, nic. Tylko tako, żeby im tego, ale ja nie tak. Nie zgadzałam się na takie coś.
Przystojni mężczyźni. A ilu ich było?
Przynajmniej tak jak ja tak obserwowałam, to czterech takich było. Czarny taki, blondyn tak w jasnym garniturze zawsze ubrany taki.
To taka stała obsada była?
No chyba tak. Ja
ci wiem. Mieszkali gdzie? W samym klasztorze?
Oni.
To byli oficerowie byli.
No oficerowie, ale mieszkali chyba. Ja nie wiem, czy w klasztorze mieszkali, bo nigdy nie było widać, żeby jakieś samochody przyjeżdżały do klasztoru.
A te budynki stacyjne? Co tutaj się mieściło?
W tamtym następnym, to tam kuchnia wojskowa była. Gotowali i nie chodzili tu drogą, żeby jeść, tylko w tych garach, takich kotłach. Nosili tak przez to tam i koło lasu i tam z tamtej strony chodzili. Nie tutaj nie szli do szosy, tylko tak tam obchodzili i tam tego.
Klasztor zamienił się w więzienie wyłącznie na czas pobytu prymasa?
Tak, tylko tak. A tak to było normalnie, a później już był klasztor niedostępny, tam ogród, już tam nikt nie chodził, nie było wolno, nic nie tego. Wojsko wszędzie obstawione było.
A gdzie państwo w tamtych latach mieli swój kościół parafialny?
Do Stoczku.
Msze w kościele odbywały się normalnie?
Normalnie, ale tylko...
Nabożeństwa różańcowe, majowe też?
Tak, ale to tylko... No wieczorem już nie. Odbywały się normalnie, ale wieczorem to już nikt nie tego, bo tak wojsko strzegło, były robione takie tam tego, że tam i młodzież, ni zabawy nigdzie, ni nic, ni młodzież nie mogła chodzić, bo wszystko było zakazane. Tak pilnowali, no, żeby tu nic nie, się nie do, nikt nie dowiedział. Żeśmy nie wiedzieli nic.
Pani Maria Dworaźna, pani pracowała w Stoczku. Pani na pewno wiedziała, kto jest więźniem tego klasztoru.
Nic. Nicśmy nie wiedzieli, nic.
Aż w takiej tajemnicy udawało im się to utrzymać?
Tak udawało się utrzymać, że nikt nie wiedział, nikt cichutko tak było, że no ja nie wiem jak to było.
Ale ci żołnierze w latach 50. pojawili się i wiadomo było, że po coś tu są.
Ale z żołnierzami nikt nie miał kontaktu, nikt nie rozmawiał z żołnierzami.
Nawet z tymi w kuchni tutaj koło was?
No tutaj, to myśmy w tym czasie tu nie mieszkali.
Tylko?
Ja byłam w sklepie, myśmy mieszkali w Klejditach, a tutaj to nie wiem, tutaj nikt nie... Wojsko mieszkało.
Wojsko mieszkało.
Żadnego kontaktu z nimi.
Żadnego kontaktu, nic.
Oni sami też nie próbowali, tak przynajmniej po piwku może, czy tak nie bywało?
Bo tak jak ja byłam w sklepie, przecież tam wojsko przychodziło i kupowali sobie i piwko, i tam i orężadę, czy tam papieroski, ale tam nic nie było. Tak było, że nikt nic nie wiedział. Tak wojsko ściśle trzymało, że tam wieczorem nikt nie mógł nigdzie wyjść.
Tutaj, gdzie dawne budynki stacyjne była kuchnia, a inne domy też zajmowało wojsko?
Tamten dom, gdzie Trepanowska mieszka, też wojsko zajmowało.
Czyli musiało ich tu być kilkunastu, kilkudziesięciu przez cały czas?
No, było ich tu.
No nie wiem, czy kompania, czy pluton był.
Pluton, czyli około 30, kompania to około setki ludzi mogłoby nawet być.
60.
No to cóż, dziękuję państwu serdecznie za tę rozmowę. A ja pójdę tu po sąsiedzku, do pani Trepanowskiej, która tutaj
tak,
wtedy mieszkała?
Wtedy nie, ona po wojsku objęła tutaj. Jak wojsko się wyprowadziło, to ona tutaj w tego. A niedaleko, bo mieszkali, w Kierwinach mieszkali.
No to idziemy do pani Trepanowskiej. No, tak. Ale pani Regina dzisiaj słabiutka podobno.
Tak, no niestety bardzo mi przykro, właśnie nie będę jechała zaraz po lekarza.
Pani jest córką pani Reginy?
Tak, tak, oczywiście.
Pani raczej jest zbyt młodą osobą, żeby pamiętać te czasy, gdy przebywał tutaj kardynał Stefan Wyszyński.
Nie, jestem za młoda, ja miałam 2 latka. Tata by więcej wiedział, ale no niestety.
Tata już nie żyje?
Tata nie żyje już 29 lat.
A mama czuje się dzisiaj bardzo źle.
Tak.
No cóż, poszukamy jeszcze innych sąsiadów. Kto z okolicznych mieszkańców może jeszcze pamiętać te naprawdę lata 50. wczesne?
Naprawdę nie wiem. To wszystko jest raczej tak, są takie osoby w moim wieku. Może pan Wiesztort na skrzyżowaniu w prawo. Bo tutaj w Stoczku to ze starszych osób to już naprawdę nikt nie żyje. Moja mama jedynie najstarsza weteranka.
To życzymy zdrowia pani Reginie. Dziękujemy córce pani Reginy. Wszystkiego dobrego. Ruszamy
dziękuję,
dalej.
Dziękuję wzajemnie.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
W czasach, gdy przybywał tutaj prymas tysiąclecia, ten ogród był równie piękny?
Ksiądz prymas w zapiskach wielokrotnie wspomina o tym, iż ogród dla niego był wielką pociechą i wytchnieniem w okresie internowania tutaj, a spędził rok, nie licząc 6 dni, od października 1953 roku do kolejnego października 1954.
Moim przewodnikiem po tym parku, ogrodzie, jak i po całym sanktuarium w Stoczku Klasztornym, jest ksiądz Paweł Śmierzchalski ze Zgromadzenia Ojców Marianów. Człowiek, który co prawda na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie, ale bardzo polubił to miejsce.
W opisach, które spotykamy w zapiskach więziennych z tego okresu, bardzo często ksiądz prymas podkreśla to, że ogród jest bardzo mocno zdewastowany. Starodrzew, który został tutaj posadzony przez architektów biskupa Potockiego, ponieważ on był niejako fundatorem i założycielem tego pięknego ogrodu barokowego, który jest unikatem na Warmię i Mazury. Zresztą został odznaczony srebrnym medalem przez ministra kultury. W owym okresie pobytu księdza prymasa starodrzew przylegający bezpośrednio do muru klasztornego był wycięty. Najwspanialsze okazy. Drzewa, które nie można było usunąć, ponieważ w ogóle obiekt przygotowywano bardzo szybko na przywiezienie księdza prymasa, były oplecione drutem kolczastym. I niektóre drzewa, wspomnę, że były podpiłowane do połowy. Trudno mi dziś powiedzieć, dlaczego uczyniono taki, a nie inny zabieg. Myślę, żeby też jakiś element grozy, dramaturgii wprowadzić w życie księdza prymasa. Te lipy znajdują się w narożniku ogrodu. One przylegają do siebie i tam według zapisków więziennych ksiądz prymas z 2 gałęzi tychże lip zbudował krzyż. I stamtąd wyruszał zawsze na modlitwę zwaną drogą krzyżową. Jeszcze dopowiem, że w ogrodzie znajdują się 2 oczka wodne. W owym okresie były one zaśmiecone, wyrzucano do nich gruz. Na ogrodzie również ksiądz prymas ze współwięźniem księdzem Skorodeckim znalazł połamane relikwiarze, krucyfiksy, częściowo nadpalone ramy obrazów i również zniszczone naczynia liturgiczne. Bardzo nad tym faktem wspólnie ubolewali. Na ogrodzie w owym czasie nie było żadnych kwiatów. Dziś jest zupełnie inaczej. Kto chce, niech przyjedzie, sam zobaczy. I również wszędzie było bardzo dużo trawy. Ksiądz prymas postanowił, że uporządkuje ten teren w ramach rekreacji. Zresztą sam stwierdza, że ta praca bardzo służyła jego zdrowiu, a bardzo mocno to zawstydzało tych, którzy pilnowali księdza prymasa.
Stoczek był pierwszym długim miejscem odosobnienia prymasa tysiąclecia po aresztowaniu. A o tym aresztowaniu w kolejnym odcinku.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
W końcu września 1953 roku, tuż po wygłoszeniu homilii w kościele świętej Anny na temat patrona stolicy Władysława Zgielniowa, ksiądz prymas wrócił na ulicę Miodową. Zajął się jak zwykle swoimi obowiązkami osobistymi, najczęściej wieczorami przygotowywał homilie i przemówienia. Nie spodziewał się, że może dojść w tym okresie już do jego internowania. Wtargnęli funkcjonariusze, żołnierze, przeskoczyli przez tylny parkan, który przylegał do pałacu prymasowskiego, i ksiądz sekretarz, arcybiskup Baraniak, usłyszał krzyki, dobijanie się do drzwi. Ksiądz prymas był w pokoju, u góry, pracował. Zszedł na dół, kazał wcześniej włączyć wszystkie światła, które tylko były na parterze, żeby cała Warszawa widziała, że prymasa chcą uwięzić. To bardzo mocno podkreślił. Ksiądz Baraniak był nieco zmieszany, wystraszony, zresztą jak prymas Wyszyński wspomina, był bardziej torturowany od niego samego i go często osłaniał. Była w nim, należy przypuszczać, jakaś trauma i kazał, żeby nie protestować i nikt za nim się nie ujął, tylko pies Baca.
Ten pies, który zaatakował jednego z funkcjonariuszy.
Tak. Który uszkodził mu palec przy dłoni. I ksiądz prymas w geście wielkiego miłosierdzia i współczucia temu człowiekowi, który przybył z takimi, a nie innymi zamiarami, kazał zrobić szybko siostrze zakonnej opatrunek i użyć do tego zabiegu jodyny. Wszystko dobrze się skończyło, jak przypuszczam. Natomiast ksiądz prymas, biorąc pośpiesznie brewiarz, torbę i różaniec, wyruszył w nieznane samochodem i trafił do Rywałdu, klasztoru ojców kapucynów, którzy jak zobaczyli wojsko, które zbliża się do furty klasztornej, byli zdumieni. Było to zupełnie nieplanowane i nie wiedzieli, że tam przyjedzie ksiądz prymas. On tam przebywał dokładnie 17 dni. Ja myślę, że nie należy mówić o Rywałdzie jako miejscu internowania, ponieważ nie był to punkt docelowy, to był tylko postój w drodze do Stoczka. I tam ksiądz prymas mówi, że nie wychodził z obiektu, przebywał cały czas w jednym pokoju i modlił się, cóż mu pozostało. Później, jak minął ten okres 17 dni, przyszedł funkcjonariusz i kazał mu się spakować, że jadą dalej. Sprowadzono go schodami w dół i z podwórka wyruszono w dalszą drogę w nocy.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
Droga wiodła według zapisków księdza prymasa przez Ostródę z dłuższym postojem około 2 godzin, jak należy przypuszczać, pod gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przez Lidzbark i później się urywa ślad. Tyle wiedział ksiądz prymas. Był przerażony, widząc bramę przez okno samochodu i wiedział, że jest to jakiś obiekt bardzo stary. Auto podjechało, podejdźmy może, pod tą werandę. Wyprowadzono księdza prymasa. Drzwi już były uchylone na oścież i oświetlone. Również cały obiekt dookoła był oświetlony.
Klasztor był w ogóle przygotowany na przyjęcie tego więźnia?
Bardzo pośpiesznie, jak ksiądz prymas podkreśla, wszędzie czuł zapach świeżej farby, wilgoć, gdzieniegdzie porozlewana farba była. Bardzo po macoszemu, byle jak, przygotowano ten obiekt. I był bardzo wyziębiony obiekt w ogóle wtedy.
Bo stał pusty właściwie lat już kilka, jeśli nie kilkanaście.
Tak, tak. Księdza stąd wygnano, który tutaj mieszkał, i również wysiedlono dwie rodziny, które mieszkały w budynku, gdzie były urządzenia podsłuchowe, tutaj za figurą Matki Bożej w ogrodzie, i również z budynku, gdzie znajdowała się kiedyś szkoła. Otworzyła się druga brama, która była tutaj między klasztorem a oborą. Dziś jest to budynek, który służy już pielgrzymom. W owym czasie była tutaj potężna brama drewniana z drutem kolczastym. Brama się otworzyła, auto wjechało na ogród i księdza prymasa wprowadzono do klasztoru przez werandę.
Razem z księdzem Pawłem Śmieszalskim odwiedzamy sanktuarium w Stoczku Klasztornym, miejsce, w którym w latach 50. więziony był prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Mirosław Sochacki, witam w kolejnej godzinie Niedzieli Odkrywców, podczas której z księdzem Pawłem Śmieszalskim ze Zgromadzenia Ojców Marianów odwiedzamy Stoczek Klasztorny, miejsce warmińskiego zesłania prymasa tysiąclecia. Tę wycieczkę odbyliśmy w październiku tego roku, niemal dokładnie w 55 lat od dnia, gdy opuścił je kardynał Stefan Wyszyński. Była też okazja, by porozmawiać z ostatnimi żyjącymi świadkami tamtych lat.
Stoczek Klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
Pani Zofia Homej w Kiersnowie mieszka, a to od Stoczka, od klasztoru ile kilometrów?
Pół kilometra. No niech będzie jeden. Ale jak było, to tak, jak myśmy szli do kościoła, my nie mogli iść wtedy, kiedy chcemy, bo tam stała warta, stało dwóch żołnierzy, był zrobiony szlaband, taki przy drogi. I jak ktoś nadchodził, każdy musiał mieć dowód. Bez dowodu to jeszcze był mógł być zabrany i wywieziony tam na komendę do sprawdzenia. Każdy był z dowodem, musiał iść czy do sklepu, czy do kościoła. A jak z kościoła to samo, tam całe dnie, całe noce stała warta. I pilnowała i pojazdy, i ludzi piesze, i wszystkie zatrzymywała. Cały Stoczek był otoczony wojskiem.
A wojsko tłumaczyło, dlaczego takie rygory wprowadza?
A tam nie było z tym wojskiem rozmowy żadnej. Miał człowiek stres, póki przeszedł koło nich i nie śmiał się nic nie dopytywać. Przychodziliśmy do kościoła, patrzyliśmy, jak samochód przywoził z tym, z prowiantem dla wojska wszystkich. Tam nikt nie wiedział o tym naprzód. My sami nie widzieli, że siedzi tam Wyszyński. Nie widzieliśmy.
Dotarliśmy do pana Jana Wiesztorta w Stoczku od 1946 roku. A w 53 przywieźli tutaj prymasa. Ale jestem ciekaw, panie Janie, jak to się tak naprawdę zaczęło? Czy to specjalnie dla prymasa klasztor zamieniono w więzienie?
Tak, tylko dla prymasa.
Co tutaj było do 53?
Klasztor tak jak był, ksiądz był. Zakonnice byli, ale osobno mieszkali, nie w klasztorze. Dwie zakonnice, Niemki jeszcze. A tego, z początku wojsko tu było, pracowało światło, tu u nas elektryczności nie było w 53. A jak tego, przywieźli wojsko, tu zadłużyli światło zaraz, a później chyba po dwóch tygodniach chyba przywieźli prymasa. No, z początku nie wiedzieliśmy, ale za parę tygodni już wiedzieliśmy. Wolna Europa zaraz podała, że w Stoczku prymas siedzi.
Ale prymasa nikt nie widział?
Nie. nie widział nikt.
A jak ten teren był wówczas strzeżony?
No strzeżony, tak. Dookoła były strażnice i tego. Tam obok dom stał, też na tym domie postawiona strażnica wysoko.
Wieżyczka jakaś wartownicza?
Tak, no, stała. Raczej na chlewiku tam, koło tego domu, wieżyczka była. Dookoła, gdzie przy samym murze drzewo takie stało, jedno, drugie, tam było dużo. To te drzewo drutem kolczastym było owinięte. Bali się, żeby po drzewie nie wlazł na mur. No. Naprzeciw cmentarza była zapora taka i tam na wiadukcie była.
Kogo sprawdzano? Czy tylko tych, którzy przyjeżdżali, czy każdego?
Kto tylko przyjeżdżał, obcy, to...
Swoich nie?
No swoich już jak wiedzieli.
Tutaj. Sprawdzili raz i wiedzieli, tak, kto jest kto?
Tak, tak, no.
A wnikliwe te kontrole, czy tylko dokumenty oglądali?
Właściwie dokumenty. Gdzie jedziesz, co tego...
A zdarzało się, że kogoś nie, pogonili?
Raz to... To akurat w 53 roku moja mama w Lipcu zmarła. No i ja już tak pod wieczór pojechałem rowerem na cmentarz. A cmentarz tam niedaleko przecież tu. Zaraz przyleciał wojskowy do mnie tam na cmentarz. Co ja tu robię? On myślał, może ja ze cmentarza coś tam tego obserwuję, czy coś tam. No, tak było. Nie wiem, dlaczego oni tak się bali. Bo kto by tutaj to... A zresztą za tamte czasy to zabili, co zaraz za tym leci i już.
Tych, którzy pilnowali, miał pan okazję poznać osobiście?
Nie, nie, nie. Nie było w ogóle dostępu do nich.
Oni też nie szukali?
Nie.
Ilu ich to mogło być?
Cywilów to wiem, że było chyba ze czterech. Oni osobno, te cywile, mieszkali tam, domek taki niedaleko.
To mogli być ubecy?
Ubecy, na pewno nie. A pilnowało wojsko.
Na pewno nie milicja?
Nie, nie. Wojsko. Warty zmieniali tylko i już mieszkali tam, gdzie Trypanowska. I tam na stacji dalej jeszcze.
I to wszystko na jednego prymasa?
Na jednego. Tak się bali go.
Ksiądz prymas, spacerując po ogrodzie, widział urządzenia podsłuchowe, które znajdowały się między drzewami, również w dziuplach drzew, jak i widział funkcjonariuszy, którzy skrupulatnie obserwowali każdy jego ruch. Chodząc, doliczył się około 30, którzy wyglądali przez okno. Nie mamy żadnych dokładnych danych, ilu ich było. Dokumenty IPN-u mówią o 90. Były tutaj dyżury całonocne. Ksiądz prymas się dziwił nawet i współczuł niejako, że czuwają cały czas. I również byli żołnierze, z tym, że oni się znajdowali za murem klasztornym i tam były takie dyżurki niejako.
Czy to byli żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego może?
Przypuszczam, że tak. Dwie wieże obserwacyjne tutaj na oborze, tuż przy tej bramie, którą wjechał ksiądz prymas na ogród, i w budynku, który znajduje się po drugiej stronie. Również myślano o tym, że ktoś może chcieć odbić księdza prymasa i rzeczywiście były takie zamysły, z tym, że spełzły na niczym. Dlatego na szczycie klasztoru umieszczono działko przeciwlotnicze.
Zaintrygował mnie ksiądz tą informacją o próbach odbicia prymasa. Kto znalazłby tyle sił, odwagi, no i środków, żeby coś takiego zrobić?
Była to osoba, która bardzo dobrze znała księdza prymasa, kobieta. Później, jak się okazało, była to współpracowniczka. Ksiądz prymas nie chciał opuszczać tego miejsca, w ogóle nie chciał opuszczać ojczyzny. Bardzo dobrze znał mechanizmy funkcjonowania tego systemu i znał losy swoich kolegów, kapłanów, kardynałów z różnych stolic europejskich. I był jedynym prymasem, który wrócił po okresie internowania na prymasostwo. Natomiast wszyscy jego inni koledzy skończyli w więzieniach.
Piętnasty października 1953, czwartek. Dziś pan komendant przyszedł w towarzystwie swego pierwszego zastępcy, który nazywany jest tu kierownikiem, i przyprowadził ze sobą młodego pana, którego przedstawił jako drugiego zastępcę. Wyraziłem zdziwienie. Jeszcze jeden? Aż tylu panów tu będzie tracić czas? Pierwszy zastępca kierownika ma minę ważnego. Rosły, prosty chłop, który widocznie niedawno nosi garnitur, blondyn przypominający hitlerowskich nazistów. W formowaniu zdań niezręczne, zachowanie się niezgrabne. Starannie unika wzroku, patrzy w sufit. Swoje ceremonialne pytanie o zdrowie i o potrzeby stawia z nutką zakłopotania. Wrażenie czyni niezbyt miłe. Drugi zastępca, dziś przedstawiony, sprawia odmienne wrażenie. Jest to człowiek zrobiony na inteligenta. Starannie uprasowany i nieskazitelny garnitur, fryzura i broda nienaganne, jak w oknie fryzjerskim. Sposób zachowania się higieniczny. Człowiek ubrany w obojętność i obiektywizm urzędniczy. Bodajże do niego należy być reprezentantem kierunku. Zresztą zobaczymy.
Tak pisał Stefan kardynał Wyszyński w zapiskach więziennych, jeszcze nie wiedząc, że jest w stoczku. Przypomnę, że moim przewodnikiem po tym miejscu jest ksiądz Paweł Śmieszalski. Księże Pawle, kiedy ksiądz prymas czegoś więcej dowiedział się o miejscu, w którym przebywa?
Po kilku dniach uwięzienia komisarz poinformował go, że jest to stoczek koło Litzbarka. Nic ta nazwa księdzu prymasowi nie mówiła. Nie znał tego miejsca, nie znał tego sanktuarium. Nie wiedział, że jest tutaj jakiś cudowny obraz. Wiedział, że jest tutaj jakiś kościół. Chodząc po ogrodzie widział kopułę. Natomiast cały czas była cisza. Jedna wielka cisza. Dopiero w styczniu 54 roku, dokładnie 1 stycznia, usłyszał dźwięk niosącej się kolędy. Bardzo go to uradowało wraz z księdzem Skorodeckim. Później, w lutym, usłyszał znowuż tekst śpiewu maryjnego.
Bo msze w kościele odbywały się tutaj regularnie, co niedzielę.
Tak, dojeżdżał ksiądz Skiwit tutaj i sprawowano sakramenty. Spotkałem sam tutaj osoby, które w okresie internowania księdza prymasa zawarły tutaj sakrament małżeństwa.
Wiedząc, kto jest lokatorem, więźniem tego budynku?
Nie wiedząc tego.
Niektórzy z ludzi, z którymi rozmawiałem o prymasie, mówią, że ta wiadomość o tym szczególnym więźniu jednak wyciekła poza mury.
Wyciekła rzeczywiście. Funkcjonariusze, którzy tutaj przebywali, cóż mieli robić? Demolowali to, co się dało. Wieczorami grywali w karty albo pili wódkę. Według podań miejscowych ludzi, jeden z nich miał udać się na zakupy miejscowego alkoholu i tam przy okazji miał powiedzieć, że więziony jest tutaj prymas. I później osoby z wioski widziały rzeczywiście księdza spacerującego tutaj po ogrodzie. Natomiast była to informacja, która tylko tutaj w tym kręgu była przekazywana z ust do ust, z pewnym niedowierzaniem i tak dalej. Oficjalnie informacja wyciekła w 1954 roku i podał ją przez radio pułkownik Światło. I wtedy już trzeba było bardzo szybko księdza prymasa wywieźć.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
A my tymczasem wchodzimy już do wnętrza klasztoru i idziemy do celi kardynała. Cela kardynała dzisiaj pełna zwiedzających. Ksiądz Paweł przyjechał tutaj ze swoją pielgrzymką z Warszawy.
Tak, z moimi parafianami i nie tylko. Z osobami, którym bardzo bliski jest ksiądz prymas i jego duchowość. Znajdujemy się w obiektach, które bezpośrednio zajmował ksiądz prymas. Wyznaczono mu z klasztoru dwa pokoje. Jeden duży, pokój pracy dziennej i tuż obok mały sypialnia. Natomiast tutaj, gdzie obecnie znajduje się komin, za ścianą była mała kaplica z przeszklonymi drzwiami wychodzącymi na korytarz klasztorny. Na korytarzu natomiast było biurko z dużą lampą koloru zielonego i przy tym biurku zawsze czuwający funkcjonariusz. Ksiądz prymas był człowiekiem głębokiej modlitwy i zaufania woli Bożej. I odczytał to jako znak Bożej opatrzności, że tutaj trafił. W związku z tym naszkicował sobie plan dnia.
20 października 1953, wtorek. Ustala się nasz tryb życia w stoczku, jak następuje. 5 wstanie. 5:45 modlitwy poranne i rozmyślanie. 6:15 msza święta księdza Stanisława. 7 moja msza święta. 8:15 śniadanie i spacer. 9 chore minores i cząstka różańca. 9:30 prace osobiste. 13 obiad i spacer. Druga cząstka różańca. 15 nieszpory i kompletorium. 15:30 prace osobiste. 18 matucionem cum laudibus. 19 wieczerza. 20 nabożeństwo różańcowe i modlitwy wieczorne. 20:45 lektura prywatna. 22 spoczynek.
Wstawał o godzinie 5.
Tak, ja dopowiem, że budził się o godzinie 4. To był jego zwyczaj od dziecka, który skrzętnie pielęgnował w sobie. Był świadom tego, że musi mieć pracę i chce służyć ojczyźnie i wszystkim ludziom w taki, a nie inny sposób, jaki Bóg w tym momencie na niego zesłał.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
Niektórzy mówią, że nie był mistykiem. Był wielkim życiowym realistą. Natomiast był człowiekiem głębokiego zamyślenia i zaufania. Wielokrotnie siostra Graczyk, nazywam ją siostrą, ponieważ w tym okresie internowania rzeczywiście była siostrą zakonną, wystąpiła ze zgromadzenia w 1956 roku. Leonia Graczyk widziała go wielokrotnie klęczącego lub leżącego na podłodze w kaplicy. W tej kaplicy cóż się znajdowało? Ona była prowizorycznie urządzona przez niego samego i księdza Skorodeckiego. Był klęcznik, który tutaj widzimy, mały stolik, który się zachował. Na tym stoliku nie było tabernakulum, tylko oprawa od kielicha, z której zrobiono tabernakulum i tam przechowywano Najświętszy Sakrament. Na ścianie wisiały obrazy, a najbliższy księdzu prymasowi to był obraz świętej rodziny, przed którym 8 grudnia 1953 roku złożył akt osobistego oddania się Matce Bożej. Cóż jeszcze miał kapłan? No wiadomo to, co zabrał z ulicy Miodowej. Brewiarz, który zawsze sumiennie odmawiał i w tym brewiarzu zdumiewający szczegół na pierwszej stronie obrazek z Matką Bożą Częstochowską, a na odwrocie imiona i nazwiska kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa. Bardzo byli mu bliscy. Bardzo byli mu bliscy również ci kapłani, którzy zostali przez funkcjonariuszy UB zamordowani, więzieni, Przypomnę, że 18 biskupów w owym czasie też było w różnych miejscach poza swoimi diecezjami.
Z tych sprzętów, które zachowały się w celi, zastanawiam się, to biurko, to może dokładnie to samo, przy którym pracował prymas?
Tak, jest to biurko, przy którym, jak przypuszczam, powstały zapiski więzienne, tutaj właśnie ze stoczka, krzesło, na którym siadywał. Niektóre eksponaty w gablotach, które widzimy, również są jego osobistego użytku. Modlitewnik używany przez księdza prymasa, tutaj widzimy. Pamiątki dotyczące zwłaszcza korespondencji, którą prowadził ze swoim ojcem, czy też kustoszami tego miejsca, księżmi Marianami.
W ogrodzie wspominał ksiądz o podsłuchach gęsto zainstalowanych, między innymi na drzewach. Tutaj mamy taki aparat szpiegowski, sygnalizacyjny akurat, znaleziony w drzwiach wyjściowych do ogrodu, jak czytamy na karteczce z opisem z czasów internowania prymasa w stoczku.
Tak, przypuszczam, że właśnie służył do nasłuchiwania.
A przy okazji, no cóż, niemal z pewnością możemy stwierdzić, że takie aparaty podsłuchowe musiały znajdować się i w tej celi.
Bez wątpienia tak. Na pewno taki aparat znajdował się tuż pod podłogą, dokładnie tutaj na środku tego pokoju, również za listwami bocznymi, w lampach i za kaloryferem.
Zbyt wielu sposobności do rozmów z kimkolwiek prymas tutaj nie miał i chyba też zdawał sobie sprawę z tego, że jest podsłuchiwany.
Tak, zresztą skrzętnie unikał tychże aparatów, bardzo często rozmawiając na ważne tematy albo w języku łacińskim, albo w języku francuskim ze współwięźniem, księdzem Skorodeckim. Kwestie teologiczne zawsze poruszał w języku łacińskim, który był mu bardzo bliski. Zresztą tutaj powtarzał sobie również i język niemiecki, i włoski. Spędzał twórczo tenże czas.
A z dokumentów wynika, żeby podsłuchujący księdza prymasa ubecy wyciągnęli z tych rozmów coś, co rzeczywiście mogłoby ich zainteresować?
Myślę, że to byli ludzie, którzy szukali wszystkiego i niczego, dlatego interesował ich każdy najdrobniejszy szczegół. Na przykład jakie gesty wykonuje, zrobiono również opis jego sylwetki, charakterologiczny, zwracano uwagę, jak długo się modli, czy jest wierny tej modlitwie, co pisze do ojca, czy nie jest tam zaszyfrowana jakaś informacja, którą chce przekazać w jakiś sposób. Nie dopuszczano tutaj nikogo do niego, chociaż takie próby również co niektórzy podejmowali.
Stoczek klasztorny. Warmińskie zesłanie prymasa tysiąclecia.
Ksiądz prymas tutaj, jak wspomina, bardzo podupadł na zdrowiu i również jego współwięźniowie. Ksiądz Skorodecki przyjechał już w niezbyt dobrym stanie. W Rawiczu był szalenie długo torturowany, cały dzień, całą noc, po kilkadziesiąt godzin, żeby złamać go psychicznie, łącznie z wylewaniem fekaliów, czy też spędzaniem wielu godzin nago. I również był bity i tak dalej.
A lekarze, jak wyglądała jakakolwiek opieka medyczna tutaj?
Opieka medyczna była dość trudna. Ksiądz prymas się na to uskarżał. Chciał, żeby przyjechał jego osobisty lekarz z Warszawy. Władze nie wyraziły na to zgody i przysłano dwóch lekarzy. Ksiądz prymas był bardzo powściągliwy w kontakcie z nimi, natomiast miał silne bóle, dlatego skorzystał z ich opieki i zresztą prosił o nią. Natomiast wiem, że również ksiądz Skorodecki stąd został wywieziony do biskupca i tam był badany przez jakiegoś lekarza. I stamtąd udało mu się zabrać, o dziwo, gazetę. Tajnie ją tutaj wniósł i wraz z księdzem prymasem przeczytali. Później ją włożyli do pieca i spalili, zacierając ślady. Później osoby pilnujące wezwały księdza Skorodeckiego na rozmowę, czy nie wie czegoś o gazecie. On był zdziwiony oczywiście, że próbował okłamać ich, nie mówiąc prawdy. No i ten funkcjonariusz podszedł do pieca i otworzył, a co to jest? Popiół z gazety.
Nawet tak podstawowych spraw jak bieżące informacje, choćby nawet w wydaniu komunistycznym, tego również był pozbawiony prymas.
Tak. Jakiekolwiek paczki, które do niego przychodziła bardzo rzadko, również były skrzętnie rewidowane. Była nawet taka specjalna komisja, która badała chemiczny skład. Ciastka, które otrzymywał od swoich bliskich, były połamane czy też ciasto przekrojone. Problemy również tutaj były stricte natury takiej higienicznej. Wodę przynoszono z dołu i ksiądz prymas wspomina o tym, że ona często też zamarzała. Musimy być świadomi, że klasztor był w owym czasie ogrzewany tylko piecami. Ksiądz prymas czuł stęchliznę, wilgoć, widział grzyb, zimą szron na murach, ręce, nogi mu marzły i celowo utrudniono tutaj mu ten pobyt, zamurowując wylot z pieca do komina. Dlatego jakiekolwiek próby ogrzania tego dużego pomieszczenia spełzły zawsze na niczym.
Czy można pokusić się o stwierdzenie, że pomimo, że ksiądz prymas żył tutaj w warunkach dalekich od komfortowych, czy mimo wszystko polubił, darzył sympatią jakimś uczuciem to miejsce?
Myślę, że tak. Przed wyjazdem ze Stoczka zrobił ksiądz prymas bilans i wylicza argumenty, które były za tym, że tutaj trafił, i mówi o tym, że nie cierpieliśmy tutaj wskutek ciężkiej zimy, wilgotnego domu, stęchlizny, całego parteru, która docierała na górę, uporczywych wiatrów od morza, które trwały kilka miesięcy letnich, niemal bez przerwy, zimnicy i lichych pieców, dymiących potwornie. Obydwaj byliśmy w stanie półchorobowym cały rok. Siostra nabawiła się chronicznego kataru, ksiądz ischiasu, a ja reumatyzmu nóg, które miałem zmarznięte nawet latem od podłogi. To była strona sanitarno-zdrowotna naszego bytowania w Stoczku. Strona duchowa przedstawiała się znacznie lepiej. Żyliśmy w ciągłej modlitwie, która pokonywała wszystkie nasze bóle, smutki i zawody. Tyle ksiądz prymas.
Października 1954, środa. Śniadanie, ostatni spacer po ogrodzie po oddaniu naszych rzeczy, które o godzinie 10 odwieziono na samolot. O godzinie 12:15 wyruszyliśmy w kierunku na Bartoszyce, Kętrzyn. Samolot stał pod Kętrzynem na polu przyległym do lasów, w których mieściła się kwatera Hitlera. Samolot startował o godzinie 13:00. Stały kierunek lotu południowo-zachodni. Lecieliśmy w nieznane. Rozpoznawaliśmy jeziora mazurskie, przelot przez Wisłę. Później wznieśliśmy się ponad pułap chmur i nic już nie widzieliśmy.
Stąd został wywieziony do Prudnika, a z Prudnika już do Komańczy.
Po okresie uwięzienia prymas przyjechał do Stoczka tylko jeden raz.
Była to okazja przez niego samego niejako sprowokowana i wywołana. Przybył tutaj dokładnie w 1958 roku, 28 kwietnia.
Był raz, pamiętam. Kazanie mówił w Stoczku.
Wspominał Stoczek wówczas?
Tak, no tak. Wspominał.
Wspominał, tak. Wspominał to wszystko. No on już wtedy się nie był, już każdemu to mówił. Jak było, co? I on to powiedział sam, że on tym oknem posłyszał, że on jest w kościeli, że on słyszał pieśni w kościeli, jak śpiewają. Ale że tutaj cieszył się, że on tu był, później opowiadał, że on tu miał ogród, miał chodzić, gdzie wszystko wiedział.
Władze nie chciały, żeby tutaj przyjechał, i od razu po jego wyjechaniu stąd dowiedział się, że było to policzkiem dla władzy. Dlatego chciano zrobić wszystko, żeby zamazać ślady przeszłości w tym miejscu związane z jego pobytem. Ksiądz prymas bał się kolejnych przyjazdów tutaj, dlatego później utrzymywał tylko korespondencję listowną z kustoszami tego miejsca, księżmi Marianami, lub też zapraszał zawsze kustoszy tego miejsca do siebie, do Warszawy na długą rozmowę. I darzył to sanktuarium wielką życzliwością. Nie mógł jej okazać w sposób fizyczny, ale bardzo to miejsce było mu bliskie i sam przyznawał, że właśnie ten tekst ślubów jasnogórskich i Wielka Nowenna tutaj w nim zakiełkowała i tak piękne, wspaniałe owoce przyniosła. Jeżeli ksiądz prymas charakteryzuje te wszystkie miejsca internowania, to wspomina o tym, że to było najtrudniejsze.
Ale był to zapewne też okres, który księdza prymasa w jakiś sposób zahartował.
Bez wątpienia.
I tak oto kończymy wyprawę do Stoczka, miejsca warmińskiego zesłania prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moim przewodnikiem był ksiądz Paweł Śmierzchalski ze Zgromadzenia Ojców Marianów, któremu serdecznie dziękuję za tę szczególną wycieczkę, jaką odbyliśmy w październiku 2009 roku. Niemal równo 55 lat od dnia, gdy Stoczek opuścił prymas Wyszyński. Dziękuję też mieszkańcom Stoczka i okolic, którzy podzielili się ze mną swoimi wspomnieniami. Byli wśród nich państwo Maria i Jan Dworaźni oraz pan Jan Wiesztort oraz pani Zofia Homej z Kiersnowa. Fragmenty zapisków więziennych kardynała Stefana Wyszyńskiego czytał Jaromir Wroniszewski. To wszystko w Niedzieli Odkrywców. Mirosław Sochacki. Do usłyszenia.